Jeśli na dzieje Kościoła katolickiego spojrzymy od strony duchowości, to bez trudu zauważymy, że tajemnica skutecznego działania wielu wybitnych postaci kryje się nie tyle w ich inteligencji, pozycji społecznej czy walorach osobowych, ale przede wszystkim w ich świętości. To samo dotyczy całych wspólnot zakonnych i ruchów. A zatem im gorliwsi i święci są ich członkowie, tym tworzone przez nich dzieła są wspanialsze i bardziej trwałe. W całej rozciągłości odnosi się to również do braci mniejszych kapucynów, spośród których ostatnio przedstawiłem błogosławionego ojca Honorata Koźmińskiego. Ale to nie jedyny wybitny i święty polski kapucyn. Było ich bardzo wielu. Na przykład podczas siódmej pielgrzymki do ojczyzny w dniu 13 czerwca 1999 roku Jan Paweł II na placu Józefa Piłsudskiego w Warszawie wśród 108 męczenników II wojny światowej beatyfikował także 5 kapucynów, 3 kapłanów i 2 braci zakonnych. Byli to brat Fidelis Chojnacki z klasztoru kapucynów w Lublinie, odznaczający się głęboką wiarą i wyjątkową pracowitością, zginął w obozie koncentracyjnym w Dachau, błogosławiony brat Symforian Ducki z klasztoru w Warszawie, odznaczający się chrześcijańską prostotą i duchowością franciszkańską, zmasakrowany 11 kwietnia 1942 roku przez strażników obozu w Oświęcimiu, następnie błogosławiony ojciec Anicet Kopliński, również z klasztoru w Warszawie, apostoł miłosierdzia na terenie stolicy, już za życia otoczony sławą świętości. Poniósł śmierć w komorze gazowej w obozie oświęcimskim 16 października 1941 roku. Kolejny to błogosławiony ojciec Henryk Krzysztofik, gwardian i dyrektor studiów w klasztorze w Lublinie, odznaczający się wyjątkową gorliwością. Zginął w 1942 roku w obozie w Dachau, do końca będąc duchowym oparciem dla cierpiących i umierających. I wreszcie błogosławiony ojciec Florian Stępniak, również z klasztoru lubelskiego, człowiek szczególnej wiary i dobroci, poniósł śmierć w komorze gazowej w obozie w Dachau. Wśród kapucyńskich świętych na uwagę zasługuje również beatyfikowany przez Jana Pawła II w 5. rocznicę pontyfikatu, a więc 16 października 1983 roku, ojciec Leopold Mandić, o którym można powiedzieć, że był to wielki, mały człowiek. Był bowiem bardzo niskiego wzrostu, liczył zaledwie 135 centymetrów, dlatego żartobliwie nazywano go miniaturowym kapucynem. Mówił dość niewyraźnie, dlatego nie zalecano mu kaznodziejstwa. Natomiast jego szczególnym charyzmatem i drogą do świętości okazała się posługa spowiednicza. Ojciec Leopold urodził się 12 maja 1866 roku w Castelnuovo w Dalmacji, w biednej, ale bardzo pobożnej i kochającej się rodzinie. Był ostatnim z 12 rodzeństwa. Po ukończeniu niższego seminarium w Udine, w północnych Włoszech, wstąpił do kapucynów w 1884 roku, gdzie 4 lata później złożył śluby wieczyste, zaś 20 września 1890 roku został wyświęcony na kapłana w bazylice Santa Maria della Salute w Wenecji. Z powodu słabej kondycji fizycznej musiał porzucić swoje marzenia o pracy misyjnej. roku 1906 skierowano go do posługi spowiedniczej w Padwie. Miało to być tymczasowe jego zajęcie, a w rezultacie spędził tam resztę życia. Z ogromną cierpliwością spowiadał codziennie po około 10 godzin w małym, dusznym pokoiku blisko wejścia do klasztoru Świętego Krzyża. Miał dar kardiognozy, czyli czytania w ludzkich sumieniach, toteż udzielał zwięzłych, lecz bardzo trafnych duchowych porad. Ponieważ był słabego zdrowia, dlatego wiele cierpiał. Lecz mimo to promieniował pokojem i radością, ofiarowując swoje dolegliwości za penitentów. Oprócz cierpień fizycznych spotykały go różne cierpienia moralno-duchowe. Na przykład w czasie I wojny światowej został na jakiś czas wtrącony do więzienia, gdyż nie chciał się wyrzec swojego chorwackiego obywatelstwa. Wyczerpany chorobą zmarł 30 lipca 1942 roku. Niespełna 2 lata później, w wyniku działań wojennych 14 maja 1944 roku, klasztor kapucynów w Padwie został zburzony. Nietknięta jednak została cela z konfesjonałem ojca Leopolda, co zresztą on sam pewnego razu przepowiedział. Papież Paweł VI wyniósł go do chwały ołtarzy w 1976 roku, zaś świętym ogłosił go Jan Paweł II, ustanawiając zarazem patronem spowiedników, o czym już przed chwilą wspomniałem. Charakteryzując postać tego niezwykłego kapucyna, nazwanego przez papieża apostołem sakramentu pojednania, należy zwrócić uwagę na jego szczególną miłość do Eucharystii i Matki Bożej. Oprócz tego, sakrament pojednania stał się dla niego sposobem osobistego uświęcenia, jak również tych, którzy przychodzili do niego z pragnieniem doświadczenia Bożego miłosierdzia. Pod tym względem ojciec Leopold sytuuje się na linii duchowości takich wybitnych apostołów konfesjonału, jak chociażby święty Jan Nepomucen, święty Jan Maria Wianney, czy przedstawiany ostatnio błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński, nie mówiąc już o świętym ojcu Pio. Wspólną ich cechą jest z jednej strony świadomość własnej grzeszności i ułomności, co sprawiało, że mieli wiele miłości i pokory wobec skruszonych penitentów, a z drugiej strony pewnego rodzaju surowość w ocenie grzechu i zarazem radykalizm, jeśli chodzi o stawianie wymagań służących nawróceniu. Mądrość dobrych spowiedników dałoby się wyrazić łacińską sentencją fortiter in re, suaviter in modo, to znaczy mocno co do istoty, ale łagodnie co do sposobu. Parafrazując słowa świętego Augustyna, wypadałoby powiedzieć, że dobry, mądry spowiednik surowo potępia grzech, ale z wielką delikatnością dźwiga grzesznika. Taka była właśnie postawa świętego Leopolda Mandicia, przed konfesjonałem którego ustawiały się długie kolejki, a w niej obok siebie cierpliwie oczekiwali ludzie prości i profesorowie uniwersytetów, kapłani, jak i biskupi. O wielkości tego świętego kapucyna świadczy opowiedziane w procesie beatyfikacyjnym zdarzenie. Otóż pewnego razu przyszedł do niego mężczyzna, któremu wstyd nie pozwalał wyznać jakichś ciężkich grzechów, których się on dopuścił. Dla dodania mu odwagi ojciec Leopold powiedział: jesteśmy tutaj jako dwaj grzesznicy. Bóg niech się nad nami zmiłuje. Te słowa przekonały owego penitenta, który odbył szczerą spowiedź. A inny ze świadków wyznaje, że przez wiele lat zaniedbywał sakrament pokuty. Mimo iż zdecydował się przyjść do ojca Leopolda, czuł się bardzo zalękniony i zmieszany. Gdy wszedł do owego małego pokoiku, gdzie posługiwał święty, on podniósł się ze swojego krzesła i kazał jemu usiąść na tym krześle, sam zaś klęknął na ziemi. Ośmielony tym gestem zakonnika, ów penitent, mimo wieloletniej zwłoki, z żarliwością się wyspowiadał i dopiero wówczas zorientował się co do niestosowności swojego zachowania, mianowicie zasiadania na krześle spowiednika. Te dwa opisane tu zdarzenia z życia i posługi spowiedniczej świętego ojca Leopolda Mandicia, a przecież było ich bardzo wiele, potwierdzają jedynie, że dla wszystkich, zwłaszcza dla grzeszników, był on prawdziwie mniejszym bratem, według tego, jak brzmi oficjalna nazwa tej gałęzi franciszkańskiej rodziny, mianowicie bracia mniejsi kapucyni. Któż by pomyślał, że cicha, prawie niezauważalna praca w konfesjonale, w którym za zamkniętych kratek często zupełnie nie widać zasiadającego tam spowiednika, może mieć tak doniosłe znaczenie nie tylko dla życia pojedynczych osób szukających pojednania z Bogiem i wzrostu w świętości, ale również dla całych społeczeństw. W związku z tym przypomnijmy słynne zdanie Jana Pawła II z listu apostolskiego Parati Semper, który papież wydał z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży 1985. Napisał tam między innymi: poziom sumienia, poziom wartości moralnych to najważniejszy wymiar doczesności i historii. Historia bowiem pisana jest nie tylko wydarzeniami, które rysują się niejako od zewnątrz. Jest ona przede wszystkim pisana od wewnątrz. Jest bowiem historią ludzkich sumień, moralnych zwycięstw lub klęsk. I w tym właśnie pisaniu historii ludzkości od wewnątrz bracia mniejsi kapucyni mają swoją wiekopomną zasługę. Cierpliwie oczekiwali ludzie prości i profesorowie uniwersytetu, kapłani, jak i biskupi. O wielkości tego świętego kapucyna świadczy opowiedziane w procesie beatyfikacyjnym zdarzenie. Otóż pewnego razu przyszedł do niego mężczyzna, któremu wstyd nie pozwalał wyznać jakichś ciężkich grzechów, których się on dopuścił. Dla dodania mu odwagi ojciec Leopold powiedział: jesteśmy tutaj jako dwaj grzesznicy. Bóg niech się nad nami zmiłuje. Te słowa przekonały owego penitenta, który odbył szczerą spowiedź. A inny ze świadków wyznaje, że przez wiele lat zaniedbywał sakrament pokuty. Mimo iż zdecydował się przyjść do ojca Leopolda, czuł się bardzo zalękniony i zmieszany. Gdy wszedł do owego małego pokoiku, gdzie posługiwał święty, on podniósł się ze swojego krzesła i kazał jemu usiąść na tym krześle, sam zaś klęknął na ziemi. Ośmielony tym gestem zakonnika, ów penitent, mimo wieloletniej zwłoki, z żarliwością się wyspowiadał i dopiero wówczas zorientował się co do niestosowności swojego zachowania, mianowicie zasiadania na krześle spowiednika. Te dwa opisane tu zdarzenia z życia i posługi spowiedniczej świętego ojca Leopolda Mandicia, a przecież było ich bardzo wiele, potwierdzają jedynie, że dla wszystkich, zwłaszcza dla grzeszników, był on prawdziwie mniejszym bratem, według tego, jak brzmi oficjalna nazwa tej gałęzi franciszkańskiej rodziny, mianowicie bracia mniejsi kapucyni. Któż by pomyślał, że cicha, prawie niezauważalna praca w konfesjonale, w którym zza zamkniętych kratek często zupełnie nie widać zasiadającego tam spowiednika, może mieć tak doniosłe znaczenie nie tylko dla życia pojedynczych osób szukających pojednania z Bogiem i wzrostu w świętości, ale również dla całych społeczeństw. W związku z tym przypomnijmy słynne zdanie Jana Pawła II z listu apostolskiego Parati Semper, który papież wydał z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży 1985. Napisał tam m.in. poziom sumienia, poziom wartości moralnych to najważniejszy wymiar doczesności i historii. Historia bowiem pisana jest nie tylko wydarzeniami, które rysują się niejako od zewnątrz. Jest ona przede wszystkim pisana od wewnątrz. Jest bowiem historią ludzkich sumień, moralnych zwycięstw lub klęsk. I w tym właśnie pisaniu historii ludzkości od wewnątrz bracia mniejsi kapucyni mają swoją wiekopomną zasługę.